Jaya Acharya Deva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to druga płyta, 37. ścieżka.
The following is a class on the
Jest to wykład z Bhagavad Gita, taki jaką ona jest, rozdział drugi, tekst 55, dany przez jego boską miłość A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany w lecie 15 kwietnia 1966 roku w Nowym Jorku.
Prajahati jada kaman sarvan path manogatan atmani eva atmana tushya sita pragya sarucya.
Teraz przez ostatnie kilka dni omawialiśmy te symptomy. Symptomy osoby, która jest usytuowana na platformie czystej świadomości. To jest, powinniśmy pamiętać, że to jest wypowiedziane jako podstawa, kiedy my osiągniemy etap doskonałości, symptomy. To nie jest tak, że my już osiągnęliśmy tą doskonałość. Oczywiście, niektórzy z Was mogli osiągnąć tą doskonałość, ale jak osiągnąć tą doskonałość, to będzie opisane w trzecim rozdziale. My czytaliśmy drugi rozdział, aby dać Wam kontekst, jak to będzie. My omawialiśmy w jakimś zakresie i my nadal idziemy do przodu. Pan mówi, że umysłowa spekulacja tak długo, jak jesteśmy na platformie mentalnej spekulacji, powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy na planie materialnym. Ponieważ umysł jest materialny. Umysł nie jest duchowy. Szczególne słowa są tutaj użyte w Manugatach. Cokolwiek stwarzamy w naszym umyśle, to jest materialne. Wszelkie wytwory. Umysł jest liderem zmysłów. Więc czynności umysłu, myślenie, czucie i wola, one są ukazywane poprzez nasze zmysły. A te zmysłowe czynności są znane jako nasz stan życia. Dlatego Pan mówi, kiedy ktoś uwolni się od mentalnej spekulacji, wtedy to będzie zrozumiane, że on jest na doskonałym etapie duchowej świadomości. Mentalna spekulacja. Przez mentalną spekulację nie możemy zrozumieć, jaka jest nasza pozycja. Z reguły ludzie angażują się w mentalną spekulację. Różne filozofie świata, one są ustanowione na zasadzie mentalnej spekulacji. Szczególnie w Europie Arystoteles, Schopenhauer, Kant, oni są bardziej lub mniej imitują takich wschodnich filozofów. W Indiach również. A imitacja zachodnich filozofów. W Indiach również. Niedawno osoby, które są bardzo dobrze znane, może znacie, Sri Aurobindo. On również spekulował bardzo wspaniale na mentalnej platformie. Mentalna platforma nie może dać nam prawdziwej wolności czy szczęścia. Dlatego Pan mówi, ktoś powinien porzucić całą mentalną spekulację i powinien być zadowolony ze zrozumienia, że jestem świadomością i jest najwyższa świadomość, a ja jestem podległy tej najwyższej świadomości. Dlatego połączę moją świadomość z najwyższą świadomością. Ostatniego dnia również omawialiśmy ten punkt. I punkt jest bardzo wyraźnie pokazany w naukach Bhagavad Gita, że Arjuna mentalnie spekulował na samym początku, czy powinienem podjąć tą walkę, czy nie. Ale w ostatecznym rozrachunku on porzucił swoją mentalną spekulację i zgodził się z Panem, że tak, będę walczył. Teraz to tak, będę walczył, to ja i że te dawne ja, że nie będę walczył, jest ogromna różnica. Dawne ja reprezentuje mentalną spekulację. Kiedy Arjuna zdecydował, że nie będę walczył, to są moi krewni, moi bracia, nie mogę walczyć z nimi, aby zwyciężyć królestwo. Raczej odejdę, wybaczę im, zostanę żebrakiem. Ja nie chcę tego królestwa. Argumentował w ten sposób. Ale po przeczytaniu Bhagavad Gita powiedział, moja iluzja teraz jest usunięta. Moja iluzja teraz odeszła i teraz mam moją świadomość przez Twoją łaskę. Dzięki Twojej łasce. Tutaj jest punkt, że bez łaski Pana nie możemy stanąć na czystej platformie świadomości. Dlatego musimy modlić się do najwyższego Pana zawsze. Taka jest instrukcja Pana Chaitanya. On układał swoje modlitwy. Ja mam ten tekst, ja dam wam po spotkaniu. On mówi, że mój drogi Panie, Krishna, tak czy inaczej, upadłem w ten ocean niezrozumienia. Ocean niezrozumienia. Modlitwa jest taka. Ja wymówię całą sanskrycką strukturę. On zwraca się do Pana. O Panie, Synu Nandy Maharaji. Ten Nanda Maharaja, Syn Nandy Maharaji, jest to bardzo znaczące. Ja opiszę to później. O mój Panie, Synu Nandy Maharaji, jestem Twoim wiecznym sługą. I tak czy inaczej, teraz upadłem do tego oceanu swojej koncepcji. Łaskawie wyciąg mnie i umieść mnie jako jeden z atomów w pyle Twoich lotosowych stóp. Taka jest modlitwa. Powinniśmy być świadomi w ten sposób, że jestem Twoim wiecznym sługą. Nie jestem Panem. Wkrótce, jak popełnimy błąd, że jestem Panem, jestem Najwyższym, wtedy ta iluzoryczna energia łapie nas. To jest również iluzja. To jest ostatnia pułapka iluzorycznej energii, że jestem Bogiem. To jest długa filozofia. Oczywiście jest grupa filozofów, którzy głoszą, że jestem Bogiem. Jest to oczywiście z powodu niedoskonałej wiedzy o Najwyższym Panu, że ludzie mogą głosić, że jestem Bogiem. Jak ja mogę być Bogiem? Jakie są cechy Boga? Jakie są symptomy Boga? Czy te symptomy są obecne we mnie? Te rzeczy. Jest tak wiele rzeczy, które się rozpatruje. I to jest bardzo wspaniale opisane w Śrimad Bhagavatam i Śrimad Bhagavad Gita. Jak uczynimy postęp, zrozumiemy je, że jesteśmy jedynie nieskończenie malutkimi cząstkami Najwyższego Pana. Jakościowo posiadamy wszyscy cechy Boga, ale ilościowo jesteśmy malutcy. Jedynie malutcy, nieznacznie. Tak, złoto i cząstka złota. Ta cząstka złota jest również złotem. Ale ta cząstka złota i duża ilość złota jakościowo jest wielka różnica. Tak, ogień i iskra ognia. Iskra ognia jest również ogniem. Ale zdolność, możliwość palenia iskry jest bardzo mała w porównaniu z całym ogniem. Taka jest sytuacja. Teraz powinniśmy zawsze rozumieć, że naszym przeznaczeniem jest służenie najwyższej całości. Taka jest nasza pozycja. Ta pozycja utrzymywania i mentalna spekulacja, że jestem Panem, przez argument, przez żonglerkę słowną, Pan mówi, Krishna mówi, powinieneś porzucić wszystkie te rzeczy, monogatam. Jest inna instrukcja w Śrimad Bhagavatam,
Jasasti bhakti bhagavata kinchana sarvai gunai tatra samasati sura. If one is situated,
jeśli ktoś jest usytuowany w czystej służbie oddania dla Pana,
then whatever he
wtedy
may be,
kimkolwiek może być,
all the good qualities
wszelkie dobre cechy Pana
of the Lord will
rozwiną się w nim. Rozwiną się.
All the good
wszystkie dobre cechy. A ktoś, kto nie jest wielbicielem Pana, jakkolwiek akademicznie może być wykształcony, jego kwalifikacje nie mają wartości. Dlaczego? Ponieważ jest na platformie mentalnej spekulacji. I z powodu swojej mentalnej spekulacji jest pewien, ma pewność, że będzie pod wpływem tej materialnej natury. To jest pewne, że on będzie. Jeśli chcemy uwolnić się od wpływu materialnej natury, wtedy naszym nastawieniem, nawyk mentalnej spekulacji musi być porzucony. Taka jest instrukcja w tym wersecie.
Then next qualification.
Wtedy następna kwalifikacja. Tak długo jak posiadamy to materialne ciało, wiele razy omawialiśmy ten punkt, że wszelkie nasze nieszczęścia są z powodu tego ciała. Są trzy rodzaje nieszczęść. Nieszczęścia z powodu tego ciała i umysłu. Nieszczęścia z powodu innych żywych istot. I nieszczęścia, które są poza naszą mocą. Nieszczęścia, naturalne nieszczęścia.
Adidevik.
Nieszczęścia ofiarowane przez ponadnaturalną moc. Te trzy rodzaje nieszczęść, my z powodu nich zawsze cierpimy. Ja chciałem powiedzieć, i nie można uwolnić się czysto z trzech, czy cokolwiek, jak z jednego, czy z dwóch. One są zawsze. To tak funkcjonuje. Osoba, która jest usytuowana na tej czystej platformie świadomości, jego symptomy będą takie. On nie jest niepokojony przez wszystkie te trzy rodzaje nieszczęść. Nieszczęścia odnoszące się do ciała i umysłu, nieszczęścia z powodu innych żywych istot i nieszczęścia z powodu naturalnych niepokojów. Teraz naturalnym niepokojem tak nagle, że jest powódź, tak nagle jest opady śniegu, tak nagle jest głód. I tak wiele rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. To nazywa się takimi ponadnaturalnymi niepokojami. I niepokoje ofiarowane przez inne żywe istoty. Żyjemy w społeczeństwie z tak wieloma innymi żywymi istotami, zarówno ludźmi i zwierzętami. I jest możliwość nieszczęść z powodu zachowania innych żywych istot. A poza tym, z powodu mojego cielesnej budowy, czy mam jakąś ból głowy, czy jakiś cielesny ból, tak wiele rzeczy. Osoba, która jest usytuowana na platformie czystej świadomości, nie jest zaniepokojona wszystkimi tymi nieszczęściami. Tak jest symptom. Ona nie jest zaniepokojona. Kiedy jesteśmy usytuowani na czystej platformie świadomości, my osobiście rozumiemy, że ja nie jestem zaniepokojony przez wszystkie te nieszczęścia. Ludzie stają się bardzo zaniepokojeni, poruszeni. Ale ktoś, kto jest naprawdę usytuowany w tej pozycji czystej świadomości, on nie ma nieszczęść. Chciałem powiedzieć, to jest platforma wolności od nieszczęść i tam czasami jest również szczęście, również. Czasami przykładowo otrzymam dobre pożywienie, ktoś wychwala mnie, o Swamiji, jesteś bardzo wielką duszą i tak dalej, Takie wychwalanie, czasami my mamy ofiarowane, chciałem powiedzieć, dekoracje w jakimś stopniu pochwały od instytucji. To są znaki naszego szczęścia. Ale osoba usytuowana w czystej świadomości nie jest zaniepokojona przez wszystkie te nieszczęścia, ani nie jest naprawdę szczęśliwa z powodu tych desygnatów, które są ofiarowane. Ponieważ wie, że te desygnaty. Przykładowo zdałem egzamin jakiś i na uniwersytecie, na spotkaniu otrzymuję stopień i ludzie wychwalają mnie. Ale jeśli ktoś jest usytuowany w świadomości, on zrozumie, czym jest ten stopień. Ten stopień jest z powodu mojego tego ciała. A wkrótce jak ciało będzie skończone, wszystkie te stopnie będą skończone. Ponieważ jeśli jest to prawdą, jeśli muszę przyjąć inne ciało po opuszczeniu tego ciała, wtedy wszystko w cielesnym związku będzie skończone wkrótce, jak porzucę to ciało i przyjmę inne ciało. Taka jest moja sytuacja. Dlatego ktoś, kto jest przekonany, ktoś, kto naprawdę wie, że nie jestem tym ciałem, jestem czystą świadomością. Te stopnie, czy jakieś dobre, przyjemne, smaczne pożywienie otrzymałem od jakiegoś przyjaciela. Ja jem, ja myślę, jaki jestem szczęśliwy. Czym jest to szczęście? To szczęście jest z powodu mojego języka, ale nie jestem językiem. Te rzeczy są pojawią się ktoś, kto jest czysto świadomy. Ale to nie znaczy, że ja nie będę jadł, czy nie powinienem towarzyszyć społeczeństwu. Nie. Ja będę, wszystko ja będę, ale ja muszę zawsze wiedzieć, że jestem z dala od tego. Moja pozycja jest taka, że jestem podległy do najwyższej świadomości i muszę działać w tej pozycji. Pomimo tego wszystkiego, on jest z dala od wszystkich tych rzeczy. To uczyni jego kompletnie szczęśliwym. I ponieważ taka świadomość dominuje, on ani nie ma przywiązania, raga znaczy przywiązanie, i bhaya. Bhaya oznacza strach, obawianie się. Teraz przykładowo, ktoś mówi, o, zabiję cię. Ktoś zacznie się bać. Ale osoba, która jest usytuowana w czystej świadomości, nie będzie się bała. Mamy bardzo praktyczny przykład w życiu wielkiego filozofa, greckiego filozofa, Sokratesa. On wierzył w nieśmiertelność duszy. I on otrzymał truciznę. Że jeśli wierzysz w nieśmiertelność duszy, wtedy wypij tę truciznę. Tak, ja to wypiję. Dlatego wypił ją i jego ciało, korpus przestało funkcjonować, ponieważ trucizna działała. Ale on nie bał się wypić trucizny, ponieważ był kompletnie usytuowany na tej platformie. Więc tam nie ma strachu. Tak długo, jak cielesna koncepcja życia istnieje, oczywiście strach będzie zawsze tam proporcjonalnie. Tak bardzo jak uwolnię się od tej cielesnej koncepcji życia, wtedy moja obawa również się zmniejsza. Tak długo, jak jestem pogrążony w cielesnej koncepcji życia, mój strach jest większy. Ponieważ działanie ciała, co do naszego ciała, są cztery rzeczy, potrzeby ciała. Ahara znaczy jedzenie. I nidra znaczy spanie. Bhaya znaczy obawa. Maituna znaczy łączenie w pary. To są potrzeby ciała. Osoba, która jest wolna od koncepcji ciała, jego żądania, jego ahara, jego nidra, czy jego jedzenie, jego spanie, jego strach, jego pragnienie seksu, będą automatycznie zmniejszone. Taka jest sytuacja czystej świadomości. Nawet on nie jest pod wpływem w największym oszołomieniu.
The next position is ja sarvatra anahisneha tattat prapa subhasubham na bhi nannanti na deshti tattat pragna pratisthita. Now our affection,
nasze uczucie pomiędzy sobą jest z powodu tego ciała. Teraz jestem Hindusem. Przykładowo znajdę jakichś dżentelmenów na ulicy Nowego Jorku, Hindusa. O, jestem bardzo skłonny, aby zapytać go, o, jesteś Hindusem? Z której prowincji pochodzisz? Ja chcę. Uczucie tam jest. Czym jest to uczucie? Z powodu tego ciała. To wszystko. Ponieważ myślę, że moje ciało jest hinduskie i tutaj jest inne ciało, którego ciało jest również hinduskie, o, będziemy z sobą rozmawiać. To jest uczucie. Podobnie całe nasze uczucie. Istnieje tysiące i miliony kobiet chodzących po ulicy, ale jest jedna kobieta, z którą ja mam bardzo poufny związek, ponieważ mam cielesną relację.
leaving aside all the women.
Odkładając wszystkie kobiety na bok.
One particular one. Oh, he's my...
Ja nazywam jedną szczególną. O,
wife.
Ona jest moja, moją żoną. Żona mówi, on
Why?
Jest moim mężem. Dlaczego?
This body.
Ten cielesny związek.
So this body is
to cielesny.
Who does not
ktoś, kto nie utożsamia się z tym ciałem. Dlatego jego cielesne uczucie również zmniejsza się. Jego cielesne uczucie również zmniejsza się. Teraz etap sanyasy, tak jak my przyjęliśmy. To jest praktyczny przykład, jak bardzo ktoś ma możliwość uwolnienia się od cielesnego uczucia. To jest możliwość. To jest możliwość dana. Tak jak w domu. Mam moją żonę. Mam moje dzieci. Mam moich wnuków. Wszystko. Mam moje córki i wszystko. Ale tak czy inaczej, ja myślałem, że czym jest ta relacja? Dlatego miałem możliwość żyć samotnie od tych cielesnych związków krewnych. I faktycznie w podeszłym wieku ktoś powinien pragnąć żyć z rodziną, z żoną, z dziećmi i tak wiele wygód. Ale nie. To powinno być rozwój czyjejś świadomości jest taki, że on powinien dobrowolnie próbować, ja chciałem powiedzieć, uwolnić się od tego uczucia. Dlaczego? To uczucie nie jest złe, ale to uczucie pokieruje mnie znowu, aby mieć inne ciało. Mój cały proces jest taki, że jak wydostać się z tego, tej cielesnej relacji. Całe ludzkie czynności powinny być skupione na uwolnieniu się z tej cielesnej, materialnych, cielesnych związków. Wtedy ja będę naprawdę szczęśliwy. Prawdziwe szczęście, prawdziwa wolność. To jest prawdziwa wolność. Z pragnienia tej duchowej wiedzy z powodu braku tej duchowej wiedzy my nie wiemy, jak bardzo wolni jesteśmy. Nawet w tym świecie materialnym, w tym wszechświecie, na wyższych planetach, one są nazywane niebiosami. Oczywiście w języku wedyjskim są nazywane niebiosami, a w innych językach są nazywane niebiosami. I tam jest wiele planet. Ponad niebiosami jest wiele planet półbogów. Są systemy planetarne. To jest nazywane Burloka. Ponad tym jest Buvarloka. Jest Svargaloka. Później Tapoloka. Jest Maharloka. Jest Satyaloka. Tak jak tak wiele systemów planetarnych istnieje. Jeden system planetarny jest nazywany Siddhaloka. Nawet w tym świecie materialnym, w tym materialnym ciele, to jest tak doskonałe, że udaje się z jednego miejsca do innego, z jednej planety na inną. Oczywiście to nie jest takie doskonałe, ale to nie jest bardzo trudne dla żywych istot osiągnąć ten sukces. Ponieważ otrzymujemy informację z Bhagavad Gita, że na Siddhaloka mieszkańcy tamtejsi jedynie w swoim ciele udają się z jednej planety na inną. Bez żadnego pojazdu, bez żadnego spójnika, bez żadnego samolotu, bez czegokolwiek. Tak. Mamy tą informację. Oni cieszą się, tak latając po niebie. Tak czasami, tak jak my, jakby to się powiedzieć, tarzamy się na otwartym polu. Podobnie oni cieszą się w niebie, podróżując. Widzicie? To jest możliwe, ale nadal. są śmiertelni, mają to materialne ciało. Teraz, kiedy otrzymasz duchowe ciało, jak wiele wolności ty będziesz miał? Jak wiele wolności będziesz miał? Więc powinniśmy być bardzo bystrzy, aby zrozumieć duchowe życie. Nie powinniśmy być wciągnięci w tą materialną koncepcję życia z powodu tej fałszywego uczucia. To cielesne uczucie jest fałszywym uczuciem, ponieważ ciało nie będzie istnieć. Przykładowo, ja i moja żona, czy moje dzieci, wszystkie są bardzo szczęśliwe. Jest powiedziane w Bhagavata. I teraz dla przykładu. Przykładowo, jeśli przygotujesz bardzo wspaniałą rzecz, bardzo wspaniały dom w porządku, jeśli ktoś poprosi Ciebie, no dobrze, Panie, dlaczego zbudowałeś taki wspaniały dom? Teraz, jeśli odpowiesz, tak, aby go jedynie podpalić. Więc co ludzie pomyślą? Jakim głupcem jest, zbudował taki wspaniały dom i na końcu on podpali go? Wtedy dlaczego podejmowałeś tak wielki kłopot, Panie? Nie, tak. To się nazywa, faktycznie nasza pozycja jest taka. Naprawdę nasza sytuacja jest taka, ponieważ całe życie pracuję tak ciężko, aby utrzymać to tymczasowe ciało mojego syna, mojej córki, mojego ojca, matki. Podpalanie. W końcu podpalasz. Ja mówię szczególnie, ponieważ po śmierci, jak ty tutaj jesteście zakopywani w Indiach, zgodnie w Indiach oni spalają ciało. Oni spalają martwe ciało. Więc wszystko, co stworzyliśmy, to będzie na końcu, to będzie spalone w ogniu. Bhagavata mówi, wszystko będzie zniszczone i nadal my myślimy. Wszystko będzie zniszczone i nadal rzecz, która będzie zniszczona, my jej pragniemy. Ale rzecz, która będzie istnieć, która będzie kontynuowała istnienie nawet po zniszczeniu tego ciała, my nie mamy o niej informacji. Ani my nie próbujemy niczego zgodnie z tym, dla tej rzeczy. Bhagavad Gita nauki Bhagavad Gita są tak wzniosłe, ponieważ ona daje wam praktyczną lekcję o najwyższym, o twojej duszy, materialne wykształcenie, materialny postęp cywilizacji jest czymś takim jak budowanie, a później podpalanie. To będzie stracone. Tak wiele imperiów było zbudowanych i tak wiele imperiów było zniszczonych. To jest historia świata. Nawet z tego historycznego punktu widzenia, to słowo, w którym ten świat, na którym my stoimy, ta platforma, to również będzie zniszczone. Takie jest prawo tej materialnego natury. Nic nie będzie cały czas istnieć, nic nie będzie kontynuowane, wszystko będzie zniszczone. Nasze to ciało będzie zniszczone. Teraz mam to piękne ciało. Przykładowo 70-letnie, mój wiek jest 70 lat wcześniej, ciało nie istniało i powiedzmy po 5 czy 10 latach więcej ciało nie będzie istniało. Więc dla 70 czy 80 lat ta manifestacja ciała. Więc czym jest ta manifestacja? Oczywiście w tym świecie materialnym tak wiele rzeczy pojawia się, tak jak bąbelki na oceanie. Jeśli podróżujesz po oceanie, zauważysz, tak wiele fal przewala się jedna na drugą i tak wiele bąbelek jest stworzonych i znowu pogrąża się w wodzie i żadnej korzyści z tego. Podobnie wszystkie te manifestacje pojawiają się i odchodzą, pojawiają i odchodzą. I tam jest naprawdę dusza, która jest, która istnieje, która istnieje i my trwale istniejemy. My jesteśmy, mamy wieczną formę. Nie, że jesteśmy bez formy, mamy formę, ale jest bardzo malutka. Nie możemy widzieć tymi oczyma. Nasze oczy są zawsze niedoskonałe. Co możemy widzieć? Nie możemy widzieć, co jest usytuowane daleko od nas. Nie możemy widzieć nawet naszych powiek. Te oczy są bardzo uwarunkowane. Jak możemy widzieć z naszymi? Jaka jest moja konstytucja? Te rzeczy powinny być brane pod uwagę. Ktoś powinien brać pod uwagę duchowe. Teraz zacznij od świadomości, że kim jestem. Ja jestem tą świadomością, ja nie jestem tym ciałem. To wykształcenie zaczyna się od tej chwili. I cała praktyka, cała idea powinna być odwiązać siebie od tej złej koncepcji życia. Jednym symptomem jest to, teraz przykładowo ktoś spełnił bardzo wspaniałą pracę. Nie powinniśmy być bardzo entuzjastyczni, aby wychwalać taką pracę. Czym jest ta praca? Ta praca jest materialna. To będzie skończone. Ani kiedy to jest skończone, jemu również jest przykro w związku z tym. Te symptomy są dla osób, które są usytuowane na czystej platformie świadomości. Jego pragya, jego inteligencja. Pomyślcie o tym. Inteligencja jest ponad umysłem. Pierwszym etapem jest, ogólnym etapem naszego życia są czynności zmysłów. Ci, którzy są zwykłymi osobami, bez żadnej wiedzy, oni działają cały dzień i noc, aby zadowalać zmysły, to wszystko. To jest zwykłe życie. Większość ludzi działa dla tego celu. Większość. A ponad nimi, jeśli ktoś jest inteligentny, on działa z umysłem. Filozofia, poezja. Wspaniałe idee w nowelach, wspaniałe idee w dramacie, jakaś psychologia, wszystkie te rzeczy. One są nieco lepsze od tych, są nieco lepsi od tych, którzy ciężko pracują dla zadowalania zmysłów. Dzień i noc. Ci filozofowie, poeci i myśliciele, oni są nieco lepsi. A ponad nimi, ci, którzy działają bardzo inteligentnie, z prawami natury, powiedzmy naukowcy czy coś takiego, i ten etap naukowy, te naukowe rozważania jest etapem tego doceniania świadomości, doskonałością naukowego życia. Nauka. Naukowcy robią poszukiwania. Czym jest prawda poza tym? Kiedy dojdą do punktu tej czystej świadomości, to jest najwyższy stopień naukowej wiedzy. Najwyższy stopień naukowej wiedzy jest to, kiedy dojdziemy do zrozumienia, że nie jestem tym ciałem, jestem tą świadomością. A co do naszych zmysłów, one powinny być pod moją kontrolą. Ja nie powinienem być sługą swoich zmysłów. I to jest możliwe, kiedy jestem usytuowany na duchowej platformie świadomości. Inaczej to nie jest możliwe. Nie mogę kontrolować swoich zmysłów. Jeśli jestem na materialnym planie, to nie jest możliwe. Ale mogę kontrolować swoje zmysły. Ale to jest możliwe. To jest możliwe. To nie jest niemożliwy fakt, ten Swami. Jesteśmy znani jako Swami. Jakie jest znaczenie Swami? Swami znaczy, który jest Panem zmysłów. To jest Swami. Swami znaczy Pan. Ktoś, kto osiągnął doskonały etap kontrolowania zmysłów, on jest nazywany Swami, czy Goswami, Panem zmysłów. Więc to może być zrobione przez praktykę, przez wiedzę. To nie jest niemożliwe. Również byłem młodzieńcem. Ja również miałem żonę. Moja żona nadal żyje i moja rodzina nadal żyje. Ale tak czy inaczej, praktykując czy przez jakąś wiedzę, ja wydostałem się z tego uwikłania. Każdy może mieć to. To ubranie to nie jest Swami. Faktycznie ty możesz również być Swami, nawet w swoim obecnym ubraniu. Ubranie jest takie nieważne. Prawdziwym faktem jest, że ktoś powinien przez duchowy rozwój świadomości, on powinien dojść do etapu zostania Panem zmysłów.
Yoga.
System jogi. To jest również kontrolowanie zmysłów. To jest kontrolowanie. Różne asany, różne sytuacje ciała. To jest mechaniczne. Coś jest robione przez mechanikę, a coś jest robione przez czystą wiedzę. Bhagavad Gita naucza na platformie czystej wiedzy. Oczywiście to również jest polecane, ale to jest polecane dla osób, które nie mogą skupić się na platformie wiedzy. Osoby, które są za bardzo przywiązane do cielesnej koncepcji życia, system jogi, yoga, chciałem powiedzieć, praktyki są polecane, szczególnie dla nich. Do tego dojdziemy do później. Teraz tutaj jest powiedziane. Teraz bardzo dobry przykład tutaj jest dany. Czym to jest? Żółw. Czy widzieliście żółwia? Żółw, kiedy one chcą, one mogą schować swoje ręce i nogi, wszystko w ciało i zostać taką kulką żółw. Widzicie? Podobnie musimy wiedzieć, że nasze zmysły są przeznaczone dla jakiegoś szczególnego celu. I ten szczególny cel już Wam objaśniałem. Te zmysły są nasze. Faktycznie one nie są moje. Zmysły są dane przez Pana. Ostatniego dnia objaśniałem. Ale my jesteśmy bardzo dumni z naszych zmysłów. Ale te zmysły są dane. Ten chłopiec otrzymuje jakąś zabawkę od ojca. Podobnie my chcieliśmy cieszyć się tym materialnym światem. Dlatego nasze materialne zmysły są przyznane. W początku, ciesz się. Wy po prostu mieliście doświadczenie tego materialnego świata. I kiedy otrzymasz doświadczenie, że ja nie jestem szczęśliwy, wtedy wróci z powrotem do mnie. otrzymał te zmysły, żeby miał doświadczenie tego świata. Zmysły naprawdę są przeznaczone, aby wykonywać służbę dla Pana. Zmysły, ponieważ jestem wieczny.
Wieczny.
I zmysły. Zmysły należą do Najwyższego Pana. Tak, to jest mój spektakl. To powinno być użyte dla mojego celu. Podobnie nasze zmysły. Naprawdę one nie są nasze. Tak jak ten pokój, my siedzimy w nim. To jest w porządku, ale pokój należy do jakiejś pani, jakiejś, która nam wynajmuje. Powinniśmy być zawsze świadomi tego. Nie ma szkody w używaniu tego tak długo jak z tą świadomością. Ale jeśli myślę, że to jest mój pokój, ja nie muszę płacić za wynajem, jestem właścicielem, cały kłopot się zacznie. Inaczej, tak długo jak jesteśmy świadomi, że to, że ja jestem, ja otrzymałem, wynajęto mi ten pokój dla mojego użytku, to w porządku, ale nie jestem właścicielem. Podobnie, cała rzecz, cały świat. Isi Upaniszad naucza nas. Nic nie należy do Ciebie. Wszystko należy do Boga. Wszystko należy do Boga. Jest historia, że Bóg śmieje się, kiedy dwie osoby walczą o ziemię. Faktycznie widzieliśmy w Indiach, kiedy były dni Pakistanu, była walka hindusko-muzułmańska. Walka, kiedy obydwoje z nich zginęli i leżeli na ulicy i wyrzuceni byli na ulicy. I zapytaj ich, teraz kto tam leży? Teraz nikt nie odpowiedział. I jeśli zapytasz, do kogo teraz ta ziemia należy, nikt nie odpowiedział. Ziemia Boga pozostała tam, a my jedynie walczymy. To jest moja ziemia. To jest wszystko, jak chciałbym powiedzieć, parafernalia naszej iluzji. Iluzji. Tutaj Pan mówi, że tak żółw chowa swoje zmysły zgodnie ze swoją wolą. Podobnie osoba, która ma zdolność używania swoich zmysłów zgodnie ze swoją własną kontrolą, jest to zrozumiałe, że jest usytuowana na duchowej platformie. Używanie zmysłów nie jest złe, ale ktoś powinien używać, kiedy one są potrzebne, nie zgodnie ze wskazówkami zmysłów, pod dyktando zmysłów. Niezgodnie pod dyktandów zmysłów. Znajdziecie tutaj w Bhagavad Gita później, że Bóg mówi, że związki seksualne dla płodzenia dzieci są mną. Bóg mówi, ja nim jestem. Ale poza tym, związek seksualny nie jest... Pan mówi, ja nie mam nic z tym wspólnego. W każdy sposób, pod każdym sposób nie ma zakazu, że nie powinniśmy używać naszych zmysłów. Nie. Powinniśmy używać naszych zmysłów, kiedy są potrzebne, kiedy to jest potrzebne. Nie zgodnie ze wskazówkami zmysłów. Pod dyktando zmysłów to powinno. My powinniśmy być na tej platformie. Jeśli słucham dyktowania moich zmysłów, wtedy nie jestem panem zmysłów, jestem sługą zmysłów. Faktycznie nasza pozycja jest czymś takim, ponieważ zapomnieliśmy o naszym prawdziwym Panie, prawdziwego Pana, Najwyższego Pana. Przez iluzoryczną energię zostaliśmy umieszczeni jako sługa zmysłów. Zamiast zostać sługą Najwyższego, zostaliśmy sługą zmysłów. Całe materialne życie jest niczym innym, ale sługą zmysłów. Sługa zmysłów. Ludzie pracują cały dzień, tak ciężko. Bhagavata zdiagnozowała, dlaczego oni tak bardzo są entuzjastyczni w pracy takiej ciężkiej. Teraz jedynym impetem jest to, że oni będą mieli jakąś radość seksualną. To wszystko. To jest koniec wszystkich czynności. Cały świat, nie tylko u ludzkich istot, zauważycie to w królestwie ptaków, u zwierząt, że każdy działa, każdy jest zajęty. Dlaczego? Aby skończyć to w życiu seksualnym. To znaczy, w materialnej koncepcji życia, każdy został sługą zmysłów. A w duchowej koncepcji życia, on nie będzie już dłużej sługą zmysłów, ale on będzie panem zmysłów. Taka jest różnica. A zostając panem zmysłów, jak te zmysły są używane? Tak, kurma, żółw, kiedykolwiek chce, teraz wyciągnę swoje zmysły. Tak, on wyciąga. I kiedykolwiek chce, zgodnie ze swoją wolą. Ten przykład, natura. To jest nazywane studium natury. My studiujemy tak wiele rzeczy od niższych zwierząt. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest przykład tutaj podany tutaj. Tak żółw ma nawyk chowania swoich zmysłów do ciała zgodnie ze swoją wolą. Podobnie kiedy my będziemy używać zmysły i jakiego celu, kiedy ktoś dojdzie do zrozumienia, wtedy jest usytuowany na duchowej świadomości. Przyjmij ten sam przykład, Arjunę. Teraz Arjuna mówi, nie będę walczył. Nie będę walczył ze swoimi krewnymi i braćmi dla dobra zdobycia jakiegoś królestwa. Nie. Teraz dla zwykłej osoby to zdaje się być, o, Arjuna jest niezwykle wspaniałą osobą, łagodną. On porzucił wszystko dla dobra swoich krewnych. O, jakim wspaniałym człowiekiem jest. To jest zwykłe takie oszacowanie. Ale co Krishna powie? Jesteś głupcem, tępym głupcem numer jeden. Widzicie? I to my już omawialiśmy. Mój drogi Arjuna, mówisz wielce uczenie, ale jesteś głupcem numer jeden. Tak, to jest. Ja chciałem powiedzieć, nagroda dana. Ty odmawiasz walki, to jest twój nonsens. Teraz zobaczcie. Rzeczy, które w oczach zwykłych ludzi są bardzo wspaniałe, bardzo dobre, to jest potępione przez Boga. Mamy tak wiele przykładów i doświadczeń w życiu, że to, co jest wychwalane przez niektórych naszych przyjaciół, to jest potępiane przez innych. Cała rzecz, nasza doskonałość jakiegokolwiek czynu, to będzie certyfikowane przez Najwyższego Pana. Musimy to widzieć, czy najwyższa świadomość jest zadowolona z mojego tego działania. Działanie Arjuny nie było uznane, nieuznane przez Pana Krishnę. Ale ten sam Arjuna, on na końcu myślał, po wysłuchaniu instrukcji Bhagavad Gita, zaangażował siebie w walkę. Teraz tutaj, zmysły, w walce, potrzebujemy używać naszych zmysłów. Teraz, kiedy zmysły były ściągnięte, kiedy zmysły, zadowolenie zmysłów, stwierdzenie Arjuna, że ja nie będę walczył, to było jego zadowolenie zmysłów. Ponieważ on myślał w cielesnej relacji, dlatego ten rodzaj myślenia, że nie będę walczył, ten mentalny stan był jego zadowoleniem zmysłów. Ale tutaj, kiedy on zgodził się walczyć, to nie było jego zadowolenie zmysłów, to było zadowolenie Pana. Dlatego musimy oczyścić nasze zmysły, nie używać ich dla mojego zadowolenia, swojego, ale użyć je dla zadowolenia Najwyższego. To wszystko. To jest to. To jest nasza doskonałość. Ty nie porzucisz zmysłów. Nie, że pozostanie usytuowanym na duchowej świadomości, twoje zmysły zostaną takie zerowe czy puste. Nie. Zmysły nie mogą zostać takie zerowe czy puste, ponieważ życie oznacza zmysły. Bez zmysłów nie ma życia. Ale to jest proces oczyszczenia zmysłów, to wszystko. Teraz jest inny przykład.
W Indiach,
tam było, dlaczego India w tym świecie, jak pamiętam, były dwie wojny. Pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa. Mieliśmy doświadczenie. Ja myślę, niektórzy z was, czy wielu z was nie miało doświadczenia, czym była pierwsza wojna światowa. W 1914 roku się zaczęła. Ja myślę, nikt z was nie żył w tych latach. Ja widziałem, w tych latach byłem dzieckiem. Wojna była wypowiedziana w 1914 roku. Poza tymi dwoma wojnami światowymi, tam były inne dwie wielkie wojny światowe. To jest wymienione w historii epopei Indii, Ramayany i Mahabharaty. Wojna pomiędzy Ramą i Ravaną i wojna pomiędzy dwoma kuzynami, braćmi, Kuru i Pandawami. Ale będziecie zdziwieni. W tych dwóch wojnach Bóg jest bohaterem. Praktycznie. W wojnie pomiędzy Ramą i Ravaną Rama jest również osobą Boga, inkarnacją. I Krishna również był obecny. W dwóch wojnach Bóg jest obecny. Widzicie? Bóg jest obecny. I Hanuman, dla dobra zadowolenia Pana, on podpalił Imperium Ravana. I tutaj również zauważycie, że Arjuna, on walczył dla dobra Najwyższego Pana Kryszny. Walka nie jest zła, jeśli jest prowadzona dla zadowolenia Najwyższego Pana. I walka również jest czasami konieczna. My nie możemy tak stworzyć łagodnego świata. Wszystko pozostanie. W prawach natury wszystko pozostanie. Życie seksualne pozostanie. Walka pozostanie. Cokolwiek widzimy w naszym doświadczeniu, wszystko pozostanie. Będzie kontynuowało swoje pozostanie. Nie możesz nawet usunąć kropli z tego, odrobinki. Ale cały proces jest taki, że musimy oczyścić to. Oczyścić to. Tutaj jest jeszcze dalej tekst. Nie ma głosu Prabhupada. Rano my omawialiśmy tą ślokę, werset ze Śrimad Bhagavatam, że to ten szczególny, wspaniały punkt. Werset mówi, że przyczyną choroby, rzecz jasya amayam, przyczyną choroby, jeśli to jest przyczyna choroby, jeśli jest właściwie leczona, to może wyleczyć chorobę, to może wyleczyć chorobę. Przyczyna choroby, kiedy? Tak jak przykład jest taki, że produkty z mleka, przykładowo jeśli weźmiesz za dużo mleka, ty będziesz miał rozstrój pokarmowy. I te same mleczne produkty, jogurt, czy ser, czy maślankę, jeśli weźmiesz z mieszanką jakiegoś ziół, tak jak kminek, i to od razu wyleczy twoją dysharmonię, niestrawność. Teraz jogurt jest również potrawą z mleka i twoja choroba była spowodowana z powodu za dużego przyjmowania mlecznych produktów. Teraz te same mleczne produkty, kiedy teraz ten sam mleczna potrawa, kiedy jest dodana, to staje się lekarstwem. I ta sama, ten produkt mleczny został przyczyną niepokoju. Podobnie cała sytuacja światowa powoduje niepokój, ponieważ to nie stosuje się duchowego leczenia, to wszystko. Wkrótce jak jest duchowe leczenie, wkrótce jak ludzie są duchowo świadomi, wkrótce jak co najmniej liderzy, przywódcy ludzi stoją na platformie świadomości, cała sytuacja światowa się zmieni. Bhagavad Gita naucza tej rzeczy. Powinniśmy przyjąć to bardzo poważnie i próbować zastosować to sami i rozprowadzać tą wiedzę dla korzyści wszystkich innych, naszych przyjaciół. I Cześć, Labraupada, Jaya Charyadeva.